Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnym spotkaniu Pauzowego Klubu Książkowego. Już nie pamiętam, która ono jest, 17, 18, to będę wrzucać na podcast, to zawsze sobie przypominam. Dzisiaj rozmawiamy o norweskiej powieści Czekaj, mrugaj, Gunhild Ojehaug. Gunhilda miała być w ogóle na festiwalu opowiadania we Wrocławiu, była zaproszona w roku 20 albo 21, już nie pamiętam, ale niestety nie dojechała, chyba w 20. To jest książka, piąta pauzy, dziewiąta, Boże, się mylę, dziewiąta książka pauzy i dla mnie jedna z lżejszych. Jak ktoś mnie pyta, co polecić pauzowego, co nie jest strasznie ciężkie, smutne, nie jest o śmierci ani o potwornych przeżyciach, to zawsze polecam Czekaj, mrugaj, ale wiem, że też bardzo różnie jest odbierana ta książka i niektórzy twierdzą, że wcale nie jest lekka i przyjemna. Bardzo jestem ciekawa, jakbyście ją odebrały. Mówię odebrały, bo dzisiaj chyba są z nami same panie i to chyba trzy nowe. Witam, nie rozpoznaję, więc bardzo miło. A jeszcze Sylwia dołącza. Sylwia, nasza stała klubowiczka. O, dobrze, to już jesteśmy. No i tak, okładka jest polska, jest zrobiona zaprojektowana przez Tomka Majowskiego, zupełnie inna od oryginalnych okładek i właśnie chciałam, żeby była kolorowa, żeby się dużo działo i żeby była taka, może nie tyle roztrzaskana, ile żeby były takie różne fragmenty, które się układają w całość, bo dla mnie ta książka to są właśnie takie kawałki życia, które się układają w całość. No i tyle. I tyle chyba o niej powiem. Literacki smakołyk o niej pisała Paulina Małochleb. Lekki, ale zarazem erudycyjny, ironiczny i serio, z prostą historią i misterną konstrukcją. Książka pełna zagadek. Agnieszka Kalus. Od tajemniczego tytułu po samo zakończenie. Do jej czytania nie potrzeba zdolności detektywistycznych. Wystarczy otwarta głowa i miłość do sztuki, która odgrywa ogromną rolę w życiu bohaterów. Jarosław Czechowicz z krytycznym okiem z kolei napisał w tej książce wszystko jest ważne. Na przykład to, co się stanie z twoim wybitym zębem i to, czy zdecydujesz się zamówić zupę czy wino przed południem. Jest taka fantastyczny jest fragment, gdzie właśnie ona się zastanawia, jedna z bohaterek się zastanawia, czy zamówić wino, czy jest za wcześnie, czy może się przyznać do tego, że właściwie chciałaby to wino wypić, chociaż nie ma jeszcze 13 chyba, ile dobrze pamiętam. Czy może lepiej zamówić właśnie zupę i udawać, że się wcale nie chciało wina. To jest mój ulubiony fragment, który właśnie zawsze cytowałam, jak mówiłam o tej książce. Dobra, to tyle ode mnie. A od was, jakie wrażenia w tym miesiącu? Na pewno to była dobra książka na wakacje, zgodzicie się? Tak? W zeszłym miesiącu była mowa o tym, żeby nie było za ciężko, żeby nie była za długa. Chyba pod tym względem było okej. Okay.
Tak, to była taka, słuchać mnie, Boże, bo ja tak znowu z rozbiegu. Przed 12 było z tym winem, to tak w ogóle, tak chyba było po 11 jakoś, nawet nie 13, bo jest to powiedzonko, że damy i dżentelmeni przed 12 nie piją, nie? Tak, to była taka z jednej strony wakacyjna książka, no ale jednak nie taka obyczajówka bardzo, bardzo, nie, tylko trochę... Tam miała ambicje jednak bycia no, literaturą taką o skok wyżej. No te wszystkie, zwłaszcza te odwołania dla mnie, to, który się cały czas tam ten Kafka, który gra, ten Dante. Czasami to było wręcz takie może nieco nawet sztuczne dla tych bohaterek, ale one takie były też z drugiej strony. Były młode, fascynowały się takimi rzeczami, pewnie tak jak każda z nas, a chyba tu jesteśmy w gronie kobiecym. Dzisiaj tak na pierwszy rzut oka widziałam, więc będę mówić jak każda. Też mi się bardzo na przykład też podobały, bo to mogło drażnić, a mogło się spodobać, te jednak takie filmowe klatki i te nawiązania do dwóch takich jednak no, klasyków już, nie? Przed wschodem i zachodem słońca i między słowami. No, i z jednej strony zakładam, że każda z nas oglądała te filmy, albo prawie każda z nas, albo przynajmniej o nich słyszała.
A to nie jest pokoleniowe jednak? Zastanawiam się, nie wiem, czy jest tu ktoś znacznie młodszy od nas. Ja mam 48 lat, na pewno te filmy były przełomowe i pokoleniowe i były odkryciem dla mnie i pamiętam, dla moich koleżanek. Ale...
No jest...
Dla osób, które mają dzisiaj 30, nie wiem.
No ja mam 34 i oglądałam. To były takie, to też dla mnie klasyczne, wiesz, filmy, takie, które się oglądało. I też większość takich moich gdzieś tam znajomych oglądało jednak. Nie wiem, jak u dziewczyn. Natomiast dzisiaj z perspektywy, to nie wiem, czy to są takie filmy, którymi mi się też znowuż tak zachwycała, jak mając te, no nie wiem, ile to było, z 10 lat temu?
Dawniej, nie? Ja mam wrażenie, że wiele.
Tak, dawniej, dawniej.
No to może ja, wiecie, oglądałam je tak jako taka młoda studentka, no i wiadomo, że to było tak super. No,
między słowami jest, chyba 2003 tak. Albo coś takiego wyszło, tak mi się kojarzy, ale nie jestem pewna.
Ale to był chyba najstarszy z nich, bo przecież tam, gdzie była Julie Delpy i Ethan Hawke, to nie wiem, to był 90 któryś.
Mogło tak być, no. Trzy części były, nie?
No.
Przed wschodem, zachodem, a potem coś z północą w tytule.
Ten trzeci to już był taki, właśnie chyba wszyscy, którzy się fascynowali pierwszymi dwoma, to potem się już zestarzeli i ten trzeci był taki, już dojrzeliśmy i nie przeżywamy go. Przynajmniej mówię o sobie i o moich znajomych. To taki był trochę już taki na siłę ten trzeci, pamiętam. I oni już byli tacy dojrzali i w ogóle, jak już są tacy dojrzali, to dlaczego są tacy zagubieni? Trochę nam się to nie kleiło, pamiętam. Mhm.
Do tych klasyków jeszcze Kill Billa bym dorzuciła, bo też było trochę wtrąceń na ten temat.
A tak, no i PJ Harvey. Znaczy dla mnie, znaczy to też nie, może nie wiem, czy to jest artystka pokoleniowa. Ja pamiętam, że my w ogóle na studiach też mocno mieliśmy w kontekście Brechta i w ogóle takich rzeczy.
Poczekajcie, Przed wschodem słońca, proszę bardzo, 95 rok. To było bardzo dawno temu.
No dobra, no ja wtedy to nie mogłam oglądać, bo miałam 7 lat, no to nie.
Mogłaś, właśnie o to chodzi. Tak, tak, tak. Jeszcze patrzę, tak, jeszcze zaraz sprawdzę ten drugi. Before Sunset, potem przed Before Midnight, teraz mi po angielsku tutaj wyrzuca. Przed wschodem i przed zachodem, nie? Było kolejne przed zachodem, czy 95. Przed zachodem słońca 2004. Dobrze. To rzeczywiście już tak 2004, tak trochę bliżej. Między słowami jeszcze sprawdzę. 2003. Okej. No właśnie, to ten jeden był taki, 95 rok to był taki właśnie przełomowy, tak pamiętam. No dobrze, ale Sofia Coppola się pojawia i w ogóle cały czas jesteśmy w tych latach 2000, prawda? W tej książce.
I nie ma... No ja przyznam, że ja ją czytałam dawno i nie odświeżyłam sobie jej przed klubem. Właśnie sprawdziłam, czytałam ją tuż przed pandemią w lutym 2020. Sprawdziłam na Goodreads, no i no nie jestem fanką tej książki. Przyznam też, że w ogóle nic z niej nie pamiętałam. Właśnie jak mnie Ania, rozmawialiśmy z Anią, Ania tam zamieściła, że czyta i coś tam rozmawiałyśmy o tym, pytała się właśnie o moje wrażenia, to ja jej napisałam, że ja totalnie nic nie pamiętam z tej książki, poza tym, że chyba to, że tam właśnie były takie jakieś migawki filmowe, że to było tak, jakbyśmy oglądali film i coś takiego. Ale też nawet nie byłam pewna, czy dobrze to pamiętam, Ania mi powiedziała, że tak. I dosłownie wczoraj i dzisiaj, tuż przed klubem sobie ją trochę odświeżyłam, to znaczy ją sobie odpaliłam na czytniku i żeby w ogóle sobie przypomnieć, o co chodziło. No i oczywiście mi się poprzypominało. No ale kurczę, no... To jest książka, co mówię, w ogóle mi nie zapadła w pamięć, w ogóle, co no, dla mnie jest jakby wyznacznikiem, że jednak no, nie jest to jakąś moją super literaturą, bo oczywiście, jak mówię, zaczęłam sobie przypominać, to mi się przypominały, zwłaszcza te właśnie tam, te z między słowami, te motywy i ten zamek i Praga i Kafka i ten ząb, no i jakby już tam zaczęło mi się coś sklejać, ale no dla mnie to trochę taka książka, żeby przeczytać i no i tyle, bez większych refleksji, no i też trochę rozumiem tą konwencję, jasne, że właśnie pokazujemy tu migawki takie filmowe, a teraz widzimy tamtą, pada na nią światło i to, co Sylwia mówiła, że momentami to było trochę sztuczne, jakieś tam aż za bardzo te różne nawiązania, no to myślę, że tak to właśnie miało być, ale przez to, że to było takie no, nienaturalne dla mnie, to no nie przemówiła do mnie ta literatura totalnie, niestety. I teraz nawet jak ją właśnie tak sobie przypominałam i kawałki czytałam, to czytałam i myślę, że teraz jakby po tych 2,5 latach czytania też jakichś kolejnych książek, to myślę, że jest szansa, że jeszcze mniejsze by zrobiło na mnie wrażenie niż wtedy. Niestety.
Okej.
No ja tu niestety muszę się zgodzić, że też nie zrobiła do końca na mnie wrażenia pod względem fabularnym przynajmniej. No konstrukcja była ciekawa i to myślę, że akurat zapadnie mi w pamięci, bo wcześniej chyba takiej książki nie czytałam, która pokazywałaby tak jakby migawki filmu, więc jakby to myślę, że będzie do zapamiętania, ale właśnie wątpię, żebym którąkolwiek z tych historii zapamiętała. Tak naprawdę jestem w miarę na świeżo po tej książce i w zasadzie no, już wiele rzeczy pozapominałam, bo po prostu było to takie nijakie w pewnym sensie dla mnie. Właśnie dużo tej sztucznej, też wyczułam tą sztuczność właśnie z tymi nawiązaniami do Kawki i do tego zamku i ta Praga i tak sztucznie też ci bohaterowie ze sobą byli powiązani, że aż nie potrafiłam się w tym wszystkim jakoś odnaleźć. Nie do końca mi to pasowało.
A była dla was momentami śmieszna?
Ja chciałabym powiedzieć, że tak wszyscy się na mnie powołują, a ja nie to miałam na myśli, może źle się wrażałem, że to nie było sztuczne, tylko że trochę egzaltowane, że te bohaterki, bohaterowie i ich jakby jakieś przemyślenia, czy były nieco egzaltowane, ale mnie się to właśnie podobało, bo to te wszystkie, większość tych, poczekajcie, raz, dwa, trzy bohaterki były poniżej 30, tak? Dobrze mówię? Jedna w ogóle była młodziutka, miała 15 lat, jedna miała 23, jedna 27 i potem 30, no, jakoś kilka, tak. Nie? Coś takiego. No więc to jest jakby bardzo takie prawdziwe, jeżeli chodzi o to, że się zapoznajemy z jakąś literaturą, która nam się te wielkie nazwiska, te klasyki, mając te naście lat, zwłaszcza to 15, jak czytamy, wtedy ona chyba, ta 15-latka, tą Boską Komedię, i że to nam się wydaje takie głębokie, i że te nasze przemyślenia są takie niesamowite, i że o rany, odkrywamy Amerykę. I tak jest, i to było takie szalenie wiarygodne i ja tam nawet w niektórych takich zachowaniach widziałam siebie właśnie jako nastolatkę z liceum, taką przemądrzałą trochę, czy na początku studentkę. Fajnie się to czytało, to dla mnie było właśnie fajne. I też zestawienie z tymi no to akurat dość stereotypowo, nie? Że to są te młode dziewczyny, starsi mężczyźni, ale czasami to właśnie miałam wrażenie, że ci mężczyźni wychodzili niby z takim doświadczeniem wieloletnim, które powinno jakoś sprawić, że wydają się, no nie wiem, może poważniejsi, rozsądniejsi, takich przemyślenia jakieś głębsze, to często oni wypadali słabiej przy tych dziewczynach, które można było usprawiedliwić właśnie tym, że są jeszcze młode, że się zachwycają rzeczami takimi, do których się łapie dystans wraz z wiekiem, a tutaj moim zdaniem faceci wypadali też często dużo gorzej niż te bohaterki, oczywiście wiadomo, na co zwracam uwagę. I dla mnie gdzieś jakaś fajna, właśnie zapadająca w pamięć była ta bohaterka, która jest performerką i matką, i która ma właśnie taki bardzo duży problem z tym nagle, bo to ciekawe, takie niestandardowe, to jakby ta wielka jej potrzeba bycia performerką, która się skupia na ciele, na łamaniu stereotypów, na pokazywaniu takiego mocnego, skrajnego feminizmu. To też jakoś tam mnie interesuje ogólnie. Znam też jedną taką artystkę, dla której to jest bardzo, bardzo ważne, która działa mocno właśnie w takim kierunku. I nagle ona zaczyna się zastanawiać nad tym, że jednak czy ona sama czuje się bardziej w roli matki, czy, bo tak bardzo chce jakby odpowiedzieć na to, że to społeczeństwo ją w tę rolę chce uwikłać, i dlatego się tak bardzo broni, że najpierw jest artystką, a potem nagle przychodzą do niej jakby takie refleksje zupełnie z innego poziomu. I to była taka nieoczywista bohaterka, która tak się zmagała ze sobą, której jakby przemyślenia dla mnie gdzieś właśnie były ciekawe i mnie jakoś ona zapadła w pamięć. Ale oczywiście te imiona norweskie, skandynawskie ogólnie jakoś nie umiem ich zapamiętać, więc nie pamiętam, na L miała chyba imię jakoś.
Lina. Tak. Natomiast Sigrid rzeczywiście miała ciągle takie rozkminy, które też w jakimś stopniu były mi bliskie i pamiętam siebie myślącą właśnie o takich bardzo w sumie błahych rzeczach, tak? Bo ona tam przeżywa, że wkłada koszulę tego gościa na przykład i że chodzi w tej koszuli i takie, no, może nie nastoletnie, ale takie wspomnienia, rozkmin z tego właśnie okresu, ona ile tam ma, 20 lat chyba, czy 20 kilka. Marta tutaj pisze do nas, mam podobnie do Ani, też nie zapadła mi ta książka w pamięć, czytałam ją od razu po premierze, więc już ponad 3 lata temu i wpadłam sobie posłuchać i przypomnieć troszkę. No dobrze, to może sobie przypomnimy.
Pytałaś, Anito, czy coś nas rozbawiło? Mnie rozbawił ten ząb. Też nie wiem, czy na długo zapamiętam tą książkę, bo też mnie jakoś bardzo nie porwała, ale śmiałam się przy tym zębie, bo to takie zupełnie mi się wydaje nierealne, że były takie sytuacje, w których się faktycznie śmiałam, ale też ogólnie miałam takie poczucie, że to jest taka książka, którą mogłaby taka narracja, no właśnie ta scenariuszowa narracja w ogóle mnie męczyła od początku i trochę irytowała. Potem się jakoś do niej przyzwyczaiłam, ale też ten sposób pisania to jest taki sposób, w jaki te przemyślenia, na przykład Sigrid, to są takie przemyślenia, tak myślę, tak sobie wyobrażam, osoby z wysoką wrażliwością, nie? Że ona cały czas analizuje, cały czas coś tam i to bywa takie też męczące, nie? Że tam są cały czas jakieś takie analizy, więc
ale też takie trzecioosobowe analizy, bo to jest też ciekawa konstrukcja, mnie ona się bardzo podobała, że z jednej strony siedzimy w jej głowie, bo ona cały czas tam myśli o tych wszystkich rzeczach, a z drugiej strony patrzymy na nią z zewnątrz, tak? Tu widzimy Sigrid, jak za dużej bluzie od piżamy wychodzi z łazienki, trochę podniesiona na duchu. Myśli, że mogłaby upiec słodkie bułeczki i też patrzymy na nią jakby z zewnątrz. To też dla mnie to było ciekawe, takie ciekawe spojrzenie, raz ze środka, raz właśnie...
No tak, to jest ta forma, nie? Którą albo ktoś na początku od razu kupił, albo nie. No bo to może się bardzo drażnić, albo to się może spodobać. Mi się akurat to podobało. Nie czytałam wiele takich książek w ten sposób pisanych, więc to dla mnie było takie świeże i to się dobrze jakoś tam czytało. Były takie fragmenty, które były może nieco bardziej irytujące, ale ogólnie właśnie ta forma dodała, myślę, tej książce takiej świeżości.
Aniu, chyba coś kiedyś chciałaś powiedzieć w którymś momencie, ale...
Tak. No, mnie się ta książka w ogóle nie podobała. I ta forma jeszcze najbardziej, bo nie drażniła mnie ta forma i gdyby nie ta forma, to bym się jeszcze bardziej męczyła, bo dla mnie te przemyślenia z Igry były po prostu totalnie nudne i czytałam ją ledwo niedawno, i nie wiem, w zeszłym tygodniu i nie wiem, tylko 3 dni, a ja już w trakcie lektury w ogóle nie wiedziałam, kto, cały czas zapominałam, kto z kim, gdzie, to było takie, zupełnie mnie to nie poruszało, było totalnie dla mnie nudne i cały czas się zastanawiam, jaki cel tej książki, bo jak ja to czytałam, to miałam cały czas jedno wielkie WTF, po co, do czego tu dążymy, jaki jest sens w ogóle tej książki. I miałam cały czas takie reminiscencje, jeszcze zanim została wprowadzona ta bohaterka, performerka, właśnie, że to jest taki, przypominały mi takie performanse, na których ja miałam okazję jeszcze ze względu na moją ostatnią pracę, poprzednią pracę często być, że stałam i tam, nie wiem, jakieś rzeczy, które po co i cały czas też tak stałam, zastanawiałam WTF, no i tak właśnie ta książka była dla mnie takim performancem, na przykład ta scena, gdzie ten motyl z dupy Sigrid wylatuje, no sorry, po co? Jaki sens takiej sceny w ogóle? Co ona wnosiła do narracji, do percepcji tej książki, do odbioru?
Powtórz, jeśli możesz, jeszcze o tych performancach, bo akurat się przynajmniej...
Okay.
Ciało.
A, przepraszam, no ja miałam okazję być na wielu różnych performansach właśnie ze względu na moją poprzednią pracę i często miałam właśnie podczas, jako widzka, takie wielkie WTF, bo nie wiedziałam tam, nie wiem, jakieś rzucanie krwią, majtkami, rozbieranie się, jakieś skakanie. To tak jak czytałam tę książkę, miałam właśnie też często takie wrażenie, że to jest jakby sztuka dla sztuki, a nie dla jakiegoś konkretnego celu. I dla mnie tym ukoronowaniem jest to jakby to posłowie, gdzie tam jest odwołania są do tego właśnie Dantego i do Don Quixota. Tak się zastanawiam, nie wiem, po co? Jaki jest cel? Czy ona tutaj chce zabłysnąć swoją erudycją, że takie tu wprowadza różne wątki literackie? No nie wiem, po co to wszystko dla mnie było. No, nie umiałam się w tym odnaleźć zupełnie. W sensie i tak nawet to nawiązanie do tytułu w trakcie tej książki, w trakcie lektury tej książki tam jest w jednym miejscu jakby konkretnie wymienione Czekaj, mrugaj. Dla mnie się to nie składa zupełnie w nic.
Chyba dzisiaj będzie bardzo krótkie spotkanie klubu.
Nie no, ja mogę jeszcze więcej krytykować, tylko nie wiem, czy to ma sens, ale po prostu bardzo mnie to dziwiło, że czytałam tę książkę, no nie wiem, 3 dni załóżmy, czy 4, i w trakcie lektury już nie umiałam zupełnie tych postaci z tym powiązać, bo rozumiałam, że one mają tam powiązania, ale tak mnie to nudziło, że jakby od razu wypierałam, co czytałam.
Nie miałyście wrażenia, że być może o to chodziło, żeby właśnie być w tej chwili, która jest opisywana? Że to na tym polega? Żeby nie
myśleć, no pewnie tak. No
ale co było wcześniej, tylko po prostu jesteśmy, trwamy jakby.
No tak, takie impresjonizm jakby, nie? Impresje takie, ale po co? Nie? No to ja to wiem. Nie muszę tego 200 ileś stron czytać, to mi wystarczy 10, nie?
No wiesz, może jesteś tak dojrzała, nie? Bo to też pytanie, to jest tak książka.
No nie, a ile lat miała ta autorka, jak to pisała? Nie sprawdzałam.
Wiesz co, zaraz poczekaj, zaraz zobaczymy. Ona była napisana w 2008 roku, a autorka ma chyba 40, nie wiem, 5, 40 kilka lat teraz.
No to nie była jakaś super młoda, 30 kilka lat, nie?
30 kilka.
No wiesz co? Nie była jakaś super młoda, jak możesz?
Uważaj. No mogę. I już mam ten wiek, że mogę.
No. Ja się czuję młoda.
Ale ja się też czuję młodo. To nie chodzi no. O to, ja się czuję młodo, ale...
Tak, no, ale właśnie ona miała... Wiesz, no, była jeszcze na świeżo, pamiętając siebie i z, jakby przeżycia właśnie z tych różnych etapów, od nastolatki piętnasto, która tam występuje, która z naszym bohaterem się spotyka na pogrzebie, tak? Potem 23-latkę, która ma te swoje przemyślenia takie egzaltowane i w Pradze, i między słowami, i te miłostki przeróżne. Potem performerkę, i tam na końcu 30 kilka
no jeszcze, była ta, która była w tym muzeum, co się miała nadzieję spotkać z tym profesorem, który to miał kompletnie
zapomniał. A, tą reżyserkę, tak. No. To ona ma coś 20 kilka.
Sofie, czy ja
tam... Bo nie, ona ma 30 kilka.
Ona jest starsza, ta reżyserka.
Ona ma 32.
Ale no, rzeczywiście ten, jakby ta młodość jest, była dla autorki w momencie pisania świeża, tak? No teraz
no tak.
Ileś lat później. Ale...
Pomyślałam, że może miała ze 23-4, jak to pisała. Nie
to wiem. Jakoś... Wraca do tej świeżości, Aniu, wiesz?
Może. Ale tak nakombinowała tego, przekombinowała tymi odwołaniami. Jakby ich było kilka, to okej, ale ona tak tego nastykała, że to jest za dużo, nie? Too much of everything.
Tak, zgadzam się. Przekombinowanie to jest też to słowo, które mi towarzyszyło teraz też, jak właśnie sobie ją odświeżałam, że wiadomo, jakieś nawiązania i tak dalej, egzaltowane przemyślenia młodej dziewczyny, ale no nie, też zdecydowanie miałam takie. Jeszcze ten George Bush do tego i ten Dante, nie, to nie, jakby no właśnie przekombinowanie, nie, dla mnie też z tą formą trochę może jakby tego było mniej, to jakoś inaczej by się to odczytywało.
Nie wiem, może ja miałam, wybierając tę książkę do planu, za dużo właśnie tych ciężkich za sobą, no bo była legenda, Miranda July, potem trzeci był Magariel, nasz chłopak, historia przemocy Louisa, Tirza Grunberga i mniej więcej w tym czasie wybrałam tę do planu, ona się ukazała w marcu 2019 roku, przepraszam, sprawdzę, bo mi się wszystkie lata mylą już, 19 roku. I była dziewiąta, przy tym jeszcze była Bowman. No nie wiem, może szukałam czegoś lżejszego. Mnie ona naprawdę bawiła, ale może dlatego, że też, no chociaż nie wiem, bo chciałam powiedzieć, że może dlatego, że jestem w wieku autorki, ale Ania też chyba jest w podobnym wieku co ja, więc nie chodzi o wiek.
A cieszy się popularnością ta książka?
Słucham?
Czy cieszy się popularnością ta książka?
Wiesz co, całkiem nie jest jedną z bestsellerek. No bestsellery znamy wszyscy pewnie, czyli Otessa Moszwek, Sigrid Nunes, no to są takie, Edward Louis, to są największe nazwiska pauzy. Natomiast ona jest tak powiedzmy...
A Van nie?
I Van, tak. Van tak, ale głównie legenda. Legenda jednak była najmocniejsza.
Chyba tak.
Mniejsza,
bo teraz tak. Ja już chyba wszystko przeczytałam, więc chyba tak.
Natomiast no, tak jak Otessa, już dwie książki, zdecydowanie obie się super sprzedają. Louis,
a to akurat ja nie jestem wielką fanką.
Też wszystkie, Sigrid też jakby mocniej, tak? Więc a Van głównie legenda, to jest taki jego flagowy tytuł. Komodo miałam nadzieję, że pójdzie szerzej, ale wydaje mi się, że część osób, które przeraziły się legendy, nie chciały już próbować.
No.
Komodo, a może szkoda, bo Komodo nie jest aż tak ciężkie gatunkowo.
Szkoda, jest super.
No, także...
Mnie się bardziej Brud podobał od Legendy.
No, Brud...
Nie. Nie czytałam.
Nie.
Nie tak. No.
Też nie. Mnie też nie i strasznie był dla mnie ciężki. Ostatnio właśnie ktoś pisał na Instagramie, że zaczął od Brudu i to dopiero myślę, że może zniechęcić. Jak się zacznie od Brudu, to już...
Ja wolę Legendę, moim zdaniem też jest najlepsza. Komodo najbardziej zaskakujące.
Bo wtedy nie było Komodo, także nie miałam tego wyboru.
Ale czekaj, mrugaj, halo, bo my tutaj naglowanie.
Tak.
Właśnie bardzo dobrze, ta książka jest nieoczekiwanie książką, która nie jest takim ciężkim kalibrem, mnie się to bardzo miło dla odmiany czytało i fajnie, i czasami takie książki są potrzebne.
No i jesteśmy we dwie, a cała reszta chyba nie bardzo. Jeszcze mam, jeszcze Marta, jedna z Mart nic nie powiedziała.
O, przepraszam bardzo. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo muzyka gra w tle. Ja ją czytałam też parę miesięcy temu i musiałam sobie odświeżyć, bo nie za dużo pamiętałam z niej. I myślę, że chodziło o takie małe migawki i w sumie podczas czytania nawet mi się podobała na początku bardzo. Do mnie przemówił taki schemat, bo właśnie czułam tak, to jest jak taka fajna jazda samochodem, że widzisz różne rzeczy. Różnie bohaterowy, i... ale po pewnym czasie byłam trochę zmęczona tym takim, no bo to jest jednak taka prędkość, że co chwilę się coś pojawia i w pewnym momencie już nie mogłam tego wszystkiego ogarnąć, też nie do końca rozumiałam właśnie zależności między poszczególnymi ludźmi, ale ta scena właśnie z winem i z zupą cebulową była super, tak samo jak ta scena, ten performance, więc było dużo takich scen, które mi zapadły i jak wróciłam teraz, to tak myślałam sobie, że no to było naprawdę fajne. Ale ciężko jest wszystko to zapamiętać, bo jak się przeczytało już parę miesięcy temu nawet, czy już dłużej, to jakoś to wylatuje z pamięci. Ale ogólnie, jeśli drugą książkę autorki też bym przeczytała.
A, to fajnie. To fajnie. Ona napisała jeszcze opowiadania, które też czytałam po angielsku, które są jeszcze dziwniejsze. Tyle o nich powiem. Teraz pracuję nad powieścią i być może kiedyś coś jeszcze jej wydam.
A wiecie, co mi trochę jeszcze przypominała ta książka? Filmy Woody'ego Allena. Bo one też zaczynają od takiego najazdu kamery i opowieści takiej w liczbie mnogiej o bohaterach. Nie? On też tak robił w wielu filmach.
No i
widzimy teraz bla bla bla, nie?
I przeskakują też tak podobnie momentami pomiędzy bohaterami, to prawda. Ale zgadzam się, bo tutaj parę osób powiedziało o tych imionach, tak? Bo ja czytając też miałam kłopot z imionami i w pewnym momencie pomyślałam sobie, że jakby tam była Ania, Monika, Tomek i Bartek, to by było wiele łatwiej ich ogarnąć. Przynajmniej takie ja miałam wrażenie, że trochę to przeszkadzało. Rzeczywiście.
Ale ja się nie zgodzę, bo ja nie mam problemu ze skandynawskimi imionami ze względu na moją uprzednią pracę i łatwo je zapamiętuję, a mimo to miałam tutaj problemy, bo żadnych z tych bohaterów czy bohaterek mnie nie czułam więzi z nikim. I dlatego oni byli mi tak zupełnie obojętni, że przypuszczam, że dlatego te imiona były mi, też nie zapadało mi w pamięć.
Bardzo możliwe, bardzo możliwe.
Bo raczej bardziej mi się myli, nie wiem, Magda z Małgosią, niż tam te imiona jednak nie miały podobnych liter początkowych, jednak były różne, a jednak teraz pamiętam tylko ten facet nazywał Kourę, nie? Ten pisarz tam, nie? I to dziecko chyba od tej matki Hjaldis, a resztę to już...
Nie wiem, oczywiście, czy powiedzieć to imię jego. Ty pewnie...
Kourę? No chyba Kourę, nie, bo Askłeczkiem chyba było, nie pamiętam. No to Kourę jakoś tak.
Ja sobie tak teraz pomyślałam, że ciekawe jest to, czy gdybyśmy znali historię tych bohaterów, nie tylko tak migawkowo, tylko właśnie historię, czy by było łatwiej tą więź stworzyć, nie? Czy to nie jest właśnie przez to, przez tą formę? A dwa, też trochę myślałam, czytając, jak inne są jednak problemy takiego życia codziennego w Skandynawii, na świeżo też, prawie na świeżo po Bomam, nie? O zmierzchu, czy jak się czyta dorosłych, nie? Że na przykład mnie zaskoczyło to u Luisa, że we Francji, która wydawałoby się, nie? Jest takim krajem, no jest krajem zachodnim, tak, i że no, jakoś nie kojarzy nam się z biedą, z ubóstwem, z wykluczeniem, nie? Że tam to jest, A gdzieś tutaj te problemy poruszane są inne, nie? I tak się też zastanawiałam, czy to nie jest tak, że może się nie identyfikujemy, bo może żyjemy innymi problemami. To było moje pytanie. Zastanawiałam się nad tym, nie? Czy to nie jest tak, że ci bohaterowie jednak żyją trochę innymi sprawami? Może to opóźnienie, nie wszyscy, nie? Ale...
Czy ja mam wrażenie, że to były takie bardzo właśnie kody, gdyby nie te imiona, co w zasadzie podobne filmy, podobna muzyka, to wiadomo, może trochę inne społeczne, ale też na przykład oni wchodzą do knajpy, która akurat jest elegancka, jest droższa, dziewczyna też jest młoda studentka, więc no też sobie myśli, o kurczę, no albo przechulam pieniądze jakieś tam.
Dlatego to była fajna scena, nie? Że ona była autentyczna, że ona się zastanawiała, czy ją stać na tą zupę w drogiej knajpie, nie?
No, więc to było takie bliskie właśnie, dlatego ja w tym trochę potrafiłam siebie sprzed lat zobaczyć. Ten performance też to nie jest coś, co jest jakby nam dalekie. To jest gdzieś też tak trochę, bym powiedziała, nawet polska domena już tam gdzieś od lat PRL-u, kiedy też, wiecie, mocno performerzy polscy i performerki działali, więc jakby ja bym nie patrzyła. Ja w ogóle nie, gdyby nie te imiona, to ja naprawdę nie czułam jakoś to, że to jest książka bardzo daleka od naszych problemów. A te, nie, też te powiązania między bohaterami były takie super ważne. To znaczy na pewno pewnie było jakieś zamierzenie, żeby pokazać, że mimo wszystko świat jest mały i że ludzie jakoś tam się łączą ze sobą.
Tak.
Tak. Natomiast z drugiej strony to chyba od początku miało być takie obrazki i pokazanie takiego, no właśnie codziennego, banalnego życia, które nie składa się z wielkich emocji, z wielkich wydarzeń i że te wielkie wydarzenia sobie sami w głowie tworzymy. Nagle wielka miłość w muzeum, którą nadbudowujemy, no bo ona jest reżyserką, więc ma trochę już taką specyficzną wyobraźnię filmową, nie? Więc to spotkanie nawet opisane między nimi. Ten romans też jest opisem takim filmowym właśnie, nie? I budowanie takich przełomowych w swoim życiu wydarzeń we własnej głowie. Trochę o tym jest ta książka, dla mnie przynajmniej.
Jeżeli chodzi o realia, też zawsze zastanawiam, czy jest jakiś klucz, bo z jednej strony wiele osób na przykład pisało, że podobała im się Otessa, chociaż nie mogli się w ogóle zidentyfikować z bohaterką, no bo nie są w takiej sytuacji osobistej, że mają nieograniczone finanse, czas i możliwości itd., itd. Z drugiej strony wiele osób pisało, że się bardzo identyfikowali z bohaterką dorosłych, kiedy my raczej nie zastanawiamy się, czy pojechać do banku spermy i zrobić sobie dziecko, prawda? Tak jak ona się zastanawia. Jest to kompletnie obce nam doświadczenie, a jednak, tak? A jednak z innymi może elementami w tej książce, na przykład z tą taką toksyczną dynamiką pomiędzy siostrami, albo właśnie z tematem, czy zachodzić w ciążę, czy nie zachodzić, jak się na przykład nie ma z kim, prawda? To może przemawiało i ten fragment książki przemawiał do czytelniczek, chociaż inne fragmenty zupełnie nie przemawiał. No też ten domek letni nad fiordem też, powiedzmy, może być trochę obcy dla pewnych osób. Także ja nie wiem, czy tu jest jakaś zasada i klucz, bo tak często zaskakuje mnie właśnie reakcja czytelników, czytelniczek, kiedy myślę, że coś jest bardzo przystępne, a jednak nie do końca. No w Komodo na przykład też wiele osób tak się skupiło na tym nurkowaniu i na tym, że oni są na wyspie, że zupełnie nie doszły jakby do tych pokładów dotyczących macierzyństwa, które są bardzo uniwersalne. Czy, nie wiem, żalu do rodzica o to, że woli tego drugiego, to drugie dziecko z rodzeństwa, prawda? Też bardzo...
To jest ciekawe, bo dla mnie to jest tło, to nurkowanie właśnie, a to macierzyństwo się tego wybiło.
No właśnie, to jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące, bo wiele osób właśnie mówi, no nie mogłam w ogóle przebrnąć, bo nie nurkuję, nie interesuje mnie to, te opisy ryb i w ogóle po co to wszystko, tak? Czy nie mogli już siedzieć na tej łódce i tam się kłócić? Także ja bardzo lubię dlatego rozmawiać o wszystkich moich książkach i w ogóle nie tylko o moich, bo bardzo ciekawe jest to, jak bardzo niektóre rzeczy docierają albo nie docierają. No w Małym życiu, jednej z moich ulubionych książek, żeby teraz przytoczyć książkę, która nie jest pauzową książką. No też te realia, które są tam opisane, nie są pewnie bliskie wielu osobom. Ta przyjaźń, która ma miejsce między tymi bohaterami, jak oni żyją. Także, no a trafiła do bardzo wielu osób. Także to jest, chyba nie ma zasady. No dobrze, no ale tutaj prawie zgodnie, oprócz właściwie mnie i Sylwii, chyba na nie, prawda? Wszyscy raczej, bardziej się skłania.
Marta też mówiła, że jej się podobało i żebym przeczytała książkę autorki chyba.
To prawda, no to akurat najmocniejsze takie słowo wsparcia, że, ale też powiedziała, że jej nie do końca, że jej umykały momentami, tak, że ta książka umykała. Też jest pytanie, słuchajcie, bo często zarzut, jeden z zarzutów, który pada, często na Instagramie sobie czytam różne komentarze, że nie będę pamiętała książki tam za miesiąc czy za tydzień, a czy każdą książkę, którą czytamy, czy miarą tego, czy ona jest dobra, jest to, że zapada w pamięć? Też pytanie otwarte.
Może dla mnie niekoniecznie, bo ja czytam tak dużą ilość książek, że tak, żeby... No to zależy, kto jak pamięta też. To jest chyba tego... Ja pamiętam jakieś konkretne obrazy na przykład z książek. Umiem je umieć. Czasami potrafię powiedzieć, z jakiej to jest książki, a czasami tylko pamiętam na przykład bohatera i ktoś musi mi podpowiedzieć, nie? Skąd to było. To jest bardzo różne, ale nie wiem, czy jesteśmy w stanie zapamiętać dokładnie fabułę każdej przeczytanej książki. Nie umiem powiedzieć, czy nie zdarzyło mi się na przykład przeczytać... drugi raz zacząć czytać tej samej książki i na przykład zorientować się w jakimś momencie. Nie jestem na 100% pewna, czy tak się kiedyś nie zdarzyło, nie? Nie wiem, jak wy macie, ale chyba nie mamy aż tak pojemnej pamięci. My wykorzystujemy jakąś część tylko mózgu kiedyś.
To, wiesz, to takie ogólne hasło, zostaje coś ze mną, tak? Coś zostało. No są książki, które pamiętamy całe życie, bo zostały i się zawsze będzie je pamiętało, pewnie po 20 latach, nawet nie pamiętając dokładnie fabuły. A są takie, które są po prostu przyjemne w czytaniu wtedy, kiedy się je czyta. I dla mnie ta była właśnie taką książką, która ma skupić się na tu i teraz. Ten mindfulness, który jest takie modne, żeby się skupić na tym, co się dzieje tutaj. I tutaj w tej książce się bardzo właśnie skupiamy na tych szczegółach i na tym, co się dzieje w danym momencie. I przemyślenia bohaterów, przeżycia bohaterów, które się dzieją teraz. Tak.
A ja mam pytanie, bo była mowa o opowiadaniach tej autorki, tak?
Tak, tak. Opowiadania jeszcze.
Okej, okay. I też pracuję nad powieścią. Jestem ciekawa, jakby wyglądała ta powieść. Czy też byłaby w tym samym stylu, czy inaczej? Bo jakby dla mnie to nie jest istotne, że ja nie zapamiętałam fabuły, tak? Tylko miałam na myśli to, że czasem to było, że to nie było chaotyczne, to było zaplanowane przez nią, ale ciężko było podążać za konkretnymi bohaterami, tak? No bo się mylili trochę przez to, że to były takie urywki, ale to, że nie pamiętałam tego, to nie ma znaczenia takiego dużego.
Nie ma znaczenia, ale jednak trochę denerwowało, chyba przez to, że za płytko się cały czas wchodziło w te migawki. No jakby o to chodziło pewnie, bo to tylko migawki, ale mimo wszystko właśnie mi to przeszkadzało, żeby cokolwiek z tego zapamiętać. Bo z jednej strony właśnie były te rozkminy, między innymi Sigrid, które były takie niby głębokie, a z drugiej strony bardzo pretensjonalne i męczące i właśnie nie chciało mi się już tego czytać i przekartkowywałam dalej, bo w ogóle się z tym nie utożsamiałam. A z drugiej strony denerwowało mnie, że jak już weszłam w jakąś historię, która właśnie mi się podobała, to znowu, że była za krótka.
Ja czekam, aż książka być może będzie przetłumaczona na angielski. Na razie czytam jakiś fragment. I jest taki element strumienia świadomości, tak? Trochę podobny do tego, ale za mało wiem o niej, żeby o niej mówić. Natomiast opowiadania są bardzo zakręcone. Przypominają mi trochę Pasujesz to najlepiej, Mirandy July. I pamiętam, że jak je czytałam, to wydawało mi się, że właśnie może za bardzo mi pasowały, bardzo mi przypominały Mirandy July, żeby wydać je bliżej Mirandy July, to oczywiście było ileś lat temu, więc też ten czas mija i inne książki się pojawiają w międzyczasie, więc może dzisiaj bym na nie inaczej spojrzała. Bardzo taki krótki zbiorek. Tytuł angielski to jest Knots, czyli węzły. Jakoś tak pewnie by to trzeba było przetłumaczyć. Nie wiem, na ile angielski tytuł jest wierny norweskiemu. Także no, często się zdarza, że żałuję, że nie mogę przeczytać książki w oryginale w tej chwili. Justyna Czechowska zaczyna na przykład przetłumaczyć nową Teres Boman. No i już ją chyba wszyscy czytali, wszyscy, którzy znają szwedzki, już ją czytali, a ja jej nie czytałam, więc strasznie cierpię. No ale tak czasem bywa. Także myślę, że zainteresuję się Gunhildą, jak będzie coś po angielsku i będę mogła tę powieść ocenić. Na pewno jest taka no, awangardowa pod względem też formy. Ale cieszę się, czeka. Ktoś przeczytałby kolejną książkę, gdyby się ukazała, bardzo mnie to cieszy. Co, Aniu?
Ja bym też przeczytała, no bo ja czytam wszystko, co wydajesz, więc wiesz, to nawet to nie ma tutaj dyskusji, czy bym, czy nie. Ale to mi jeszcze to przyszło na myśl, bo było to pytanie, czy trzeba tutaj próbować wiązać te postaci, dlatego że ta narracja to nie jest taką prawdziwą narracją, to wydaje mi się, że to był taki automatyzm podczas lektury, że się chciało te postacie wiązać, żeby tu coś odnaleźć w tej książce. A tak teraz się zastanawiam, przeglądam trochę, że może też to problematyczne było, że tu nie ma żadnej regularności, że jest na przykład powiedzmy 6 rozdziałów o Sigrid, potem nagle 3 o Linei i za chwilę znowu 1 o Sigrid i potem znowu o Trinę. I to tak bardzo przeszkadzało trochę w znalezieniu tutaj tej podążaniu za tymi postaciami, bo już się przyzwyczaiłam i one też są w pewien sposób bardzo podobne do siebie. I już się przyzwyczaiła do jednej i nagle już była ta druga i tak to wybijało troszeczkę z rytmu.
Dla mnie chaos był właśnie taki, był chaosem codzienności.
No ale ja nie lubię chaosu, może to dlatego. No ale mam jeszcze jedno pytanie, dlaczego tę książkę tłumaczyły dwie osoby?
Tłumaczyły dwie osoby równolegle. To nie był przypadek taki, że jedna tłumaczyła jedną część, a druga drugą. Będzie taka książka w 2024 roku, nad którą teraz pracuje dwójka tłumaczy, gdzie po prostu się podzieliły, bo to są dwie kobiety. Książka się składa, ta druga, o której mówię, na 2024 rok. To jest taka szwedzka powieść i ona się składa z kilku osobnych jakby fragmentów, więc tam była możliwość podziału. Natomiast tutaj, dlaczego? Dlatego, że tłumaczył to tandem tłumaczy para, Ania i Robert, Ania Krochmal i Robert Kędzierski. Oni pracują po prostu razem. Tłumaczą bardzo dużo w ogóle kryminałów dla Rebisu na przykład. I zawsze pracują razem. Tak naprawdę nie wiem dokładnie, jak ten ich warsztat wygląda, bo umowa jest podpisana z dwiema osobami, więc nawet nie mam jakby możliwości ani chęci, ani potrzeby wnikania w to, co kto tam robi. Dostaję gotowy tekst i oni są współwłaścicielami jakby praw do tego tekstu, więc nie wiem, jak wygląda ich praca nad tym tekstem, bo wiemy na przykład, jak państwo buchalscy pracują nad Otessą, tak? Że jednak Łukasz tłumaczy, Kama redaguje, czasem coś konsultują ze sobą i Kama też uczestniczy w rozmowach na temat konkretnych słów czy sposobu przekładu. No ale jednak tutaj mamy w przypadku Buchalskich bardzo jasny podział, tak? A tutaj była praca zespołowa, nie do końca wiem, jak ona przebiegała. Natomiast no, efekt wydaje mi się bardzo fajny, bo ta książka tak płynie, jak powinna. Tak słyszałam od osób, które znają też oryginał. I właściwie wymagała bardzo niewielkiej redakcji, co też, no też świadczy o tym, że została dobrze, bardzo przełożona.
No ja nie miałam świadomości, że oni są parą, dlatego to pytanie. Myślałam, może, że było dzielone, czy coś takiego. Nie. Ja już sprawdzałam, że tłumaczą właśnie, bo nie znałam ich jako tłumaczy i sobie zobaczyłam, co tam innego tłumaczą.
Oni w ogóle mają taki ciekawy tryb życia, mieszkają w Bieszczadach, wyprowadzili się z Warszawy na taki totalnym odludziu. W ogóle był w pewnym momencie problem z przekazaniem pliku ostatecznego, bo była śnieżyca, to była zima i kompletnie ich zasypało. Musieli jeździć do jakiejś tam kafejki internetowej i przesyłać mi ostateczną wersję pliku. Pamiętam, były takie nerwy spore z tym związane, bo właśnie straciliśmy łączność. Także tak, natomiast na kolejne norweskie książki już tłumaczy dla mnie Karolina Drozdowska, którą poznałam przy okazji dorosłych i przetłumaczyła oczywiście Minę Lykke, Obie Ober i teraz skończyła właśnie pracę nad książką, która się ukaże na początku przyszłego roku. Bardzo fajna też młoda Norweżka będzie w planie wydawniczym. No i będzie nowa Mario Berg, za którą też będzie pracować. Właśnie czekamy na ostateczny tekst. Już siedzimy po prostu jak na szpilkach, bo Karolina chce zacząć pracę. Także taka historia tłumaczy i nie mogłam ich dzisiaj zaprosić, także stąd ich nie ma z nami, ale pracują jako para właśnie. Taki tandem.
Ja sobie wyobrażam, że to nie była łatwa praca nad tą książką, nad tłumaczeniem.
Nie było.
Mnie się ten styl nie podoba, ale tam jest tak dużo różnych nawiązań i takich odniesień i też oddać tym taki filmowy styl. Myślę, że to nie była taka lekka, nie, szło to, nie poszło to płynnie.
Nie było łatwe i też wydaje mi się, że trzeba lubić to, bo też jak ja poznaję tłumaczy, to widzę, że są tacy, którzy właśnie wolą, lubią dłubanie takie, ja to nazywam dłubaniem, czyli szukanie wszystkich nawiązań i tak dalej, a są tacy, którzy wolą, żeby po prostu płynąć przez tekst i nie zatrzymywać się nad takimi drobiazgami, a oni też, nie wiem, czy być może jedno z nich bardziej było skupione na dłubaniu, a drugie właśnie płynęło, ale bardzo im to pasowało, bo pisali do mnie, pamiętam, i dzwonili i powiedzieli, że strasznie im się podoba praca nad tą książką. I w ogóle znali Gunhildę i znali jej książki, to też jest strasznie fajne, jak poznaję nowych tłumaczy i czasem mam wrażenie, że są autorzy, wiadomo, bardziej i mniej znani, tak? I jak ktoś mówi, no super, tak, oczywiście czytałem, bardzo mi się podoba. Teraz mam taką sytuację z niemiecką autorką, jeszcze nie ogłaszałam tej książki, ale kupiłam niemiecką, pierwszą niemiecką książkę do portfela Pauzy. Za parę dni będę to ogłaszać. No i właśnie znalazłam tłumaczkę, z którą współpracowałam już, ona tłumaczy też, Agata Teperek, tłumaczy też ze szwedzkiego, ona pracowała nad Fauną Północy w tym grupie tłumaczy pod dowództwem Justyny Czechowskiej i ona też tłumaczy z niemieckiego. No i to było super, bo zadzwoniłam do niej, mówię, mam taką i taką autorkę, ona mówi, ale czy ta książka czytałem? Mówię, super, po prostu zna obie, zna autorkę, no, także... Także tutaj z Gunhildą też tak było, że oni znali jej książki. To było świetne. No dobrze, słuchajcie, to co? Chyba już o tej książce nic więcej nie powiemy dzisiaj.
No ale może ktoś powie, jak zrozumiał tego motyla, bo to mnie tak zafrapowało.
Ja motyla nie zrozumiałam, więc nic nie powiem mądrego.
A czy wszystko musi coś znaczyć?
Powiedziała...
No nie, ale tak to tam było, nie wypiął, nie przypiął.
Nie wiem, możemy zapytać autorkę. Ja nie mam pomysłu, nie odpowiem na to pytanie. I chyba nikt mi też nie odpowie, bo jest cisza.
Nikt, Ania, widzisz, pozostaniemy w tej niepewności. Ale ja w ogóle, jak powiedziałaś o tym, to mi się to w ogóle przypomniało, więc tak, to z tym motylem, to tam... Tam trochę było takich scen w stylu, że ale po co, nie? No, może też tak miało być, też ten motyl, że wrzucimy dużo wszystkiego, no nie wiem. Ale zawsze po klubie mam ochotę jeszcze raz przeczytać, po każdym, nawet jak czytamy książkę, co mi się, czekajcie, co było takie, co mi się też nie bardzo podobało, nie pamiętam. W każdym razie, że zawsze mam tak, że Sylwia tak fajnie opowiadała się o tej książce, że mówię, Boże, ja chyba powinnam jednak ją przeczytać drugi raz, no. Że tak ci się podobała i właśnie też, no, zawsze to mam po klubie, że zawsze jakieś inne spojrzenia powodują, żeby się chciało jeszcze raz czytać albo chociaż jeszcze jakieś fragmenty, no. Naprawdę, to jest super w rozmowach o książkach.
No, to jest...
Ja zawsze żałuję, że nie mam papierowych, bo właśnie po klubie często bym sobie przekartkowała i przypomniała fragmenty, no bo na Kindle to jest jednak cięższe. I zawsze potem żałuję, że nie mogę sobie tak trochę jeszcze przejrzeć, nie?
Kiedyś trzeba jakąś wielką paczkę zapakować albo załadować walizkę i pojechać do Ani na spotkanie klubu terenowe. Może kiedyś...
Tak, przyjedźcie.
W ogóle bardzo było super spotkać się, Aniu, w Sopocie. Zachęcam do odwiedzin na różnych eventach pauzowych, na różnych spotkaniach. W tej chwili nie mam żadnych planów na spotkania jeszcze w tym roku, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będą jakieś fajne spotkania, także może będzie okazja, żeby...
A na targach w Krakowie?
Nie. Myślałam, no na Konradzie miała być Lauren Groff, ale nie mogła przyjechać i stąd było to nagranie, ta rozmowa nagrana, która jest do odsłuchania w sieci, zresztą bardzo fajna. Tam już pod 70 tysięcy osób ją obejrzało, w ogóle jakiś kosmos zupełny. Także na Konradzie nie będzie w tym roku żadnego pauzowego autora, nie autorki, ale zobaczymy, może w przyszłym roku się coś uda, bo jest sporo nowych nazwisk, będę niedługo opowiadać o nich wszystkich, także.
No spotkania super, bo Sopot super, bo od razu się chce też czytać książki. Te nowe irlandzkie, naprawdę bardzo. Obejrzyjcie, jak będą już nagrania dostępne, bo naprawdę i Lucy Caldwell, i McBride, no świetne, zupełnie inne osoby, ale przefajne spotkania i naprawdę fajnie było w nich uczestniczyć, no w tych akurat brałam udział.
Już są, słuchajcie, nagrania, są podlinkowane na stronie Pauzy, pod wywiadami i na stronach, też na stronach autorek, także możecie sobie te nagrania zobaczyć. I też zachęcam do zapisu na newsletter, bo w newsletterze zawsze właśnie te wszystkie najnowsze linki i inne rzeczy umieszczam, także... Także tak, nawet twoje, Aniu, zdjęcie...
Widziałam, właśnie chciałam powiedzieć, że dzisiaj rano w drodze do pracy czytałam newsletter i mówię, już jestem nawet w newsletterze Pauzy drugi raz, no sława, sława.
Nie, pisałam tam, że chyba opuściłaś tylko jedno spotkanie Pauzowego klubu.
Tak, a to nieprawda, opuściłam więcej.
Tak?
A ja myślałam, ale tak, na początku nie byłam cały czas. Okay. Opuściłam moją ulubioną książkę, Archiwum Zagubionych Dzieci.
A właśnie, ale to chyba dlatego, że dzień ci się pomylił, nie? Tak było?
Nie mogłam. Po prostu nie byłam w stanie jej przeczytać, nie chciałam być, zanim jej nie przeczytam.
To coś mi się pomyliło, bo była jedna osoba, która raz opuściła, bo po prostu ja zamieniłam środę na czwartek na środę raz i ktoś tam się...
Nie. Ja mam co wpisane już zawsze w kalendarz, czwartek, godzinę wcześniej, nawet jakbym zapomniała. Dziewczyny pewnie też.
Słuchajcie, to co? Kończymy to spotkanie. Ja zakończę transmisję i nagranie i porozmawiamy sobie jeszcze o przyszłomiesięcznym klubie, tak? Także na razie bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. I już nagrywanie wyłączam.